gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Dotarłem do studia kwadrans temu, a wszystko za sprawą protestów, które w centrach dużych miast polskich w tej chwili się odbywają. To są protesty ludzi, którzy protestują przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wykreślenie tego zapisu, który zezwalał na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Te emocje są ogromne. O tym będę rozmawiał dziś z gośćmi przy gorącym stole. Przy telefonach są z nami posłowie. Tak się złożyło, że z okręgu Kalisko-Leszczyńskiego Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, kłaniam się.
I Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, pozdrawiam pana i również wszystkich radiosłuchaczy Radia Poznań.
Proszę panów, tak jak powiedziałem, jednym z wymiarów tych emocji, które tak bardzo eskalują w ostatnich godzinach, są te protesty w tej chwili. Naprawdę centrum Poznania wygląda jak po hekatombie, sparaliżowane zupełnie. No ale mieliśmy także weekendowe atrakcje różnego rodzaju, protesty uliczne, zakłócanie nabożeństw, niszczenie elewacji świątyń, hasło to jest wojna. Emocje są na tyle duże, że można używać wielu określeń, ale jednego możemy być pewni. Proszę, żeby panowie się do tego ustosunkowali. Tak naprawdę decyzja Trybunału Konstytucyjnego kończy trwający prawie 30 lat kompromis aborcyjny w Polsce. Panowie?
Ja może powiem, że
Jan Dziedziczak.
Cóż, decyzja Trybunału Konstytucyjnego to wyrok sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest odpowiedź na prośbę o zinterpretowanie Konstytucji. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powiedzieli po prostu, o czym mówi Konstytucja. I to rodzi konsekwencje. Rzeczywiście ustawa, tak zwany kompromis aborcyjny, on co prawda nie istnieje od 30 lat, ale były próby ze strony środowisk skrajnie lewicowych w 1997 roku podważenia tego kompromisu, wprowadzenia powszechności zabijania nienarodzonych, ale wtedy również Trybunał Konstytucyjny, interpretując Konstytucję, stwierdził, że jest to niezgodne z ustawą zasadniczą. Pamiętajmy, ustawa zasadnicza, Konstytucja mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że każdy ma prawo do życia i po drugie, że nie można nikogo dyskryminować, choćby ze względu na niepełnosprawność. Mhm. Innymi słowy, mamy XXI wiek, korzystając z osiągnięć nauki, wiemy, że jest niepowtarzalny człowiek, że to nie jest zlepek komórek, to w średniowieczu tak uważano, prawda, że w pewnym momencie się pojawia zlepek komórek i dusza wchodzi i tak dalej. To średniowiecze. Natomiast jeśli chodzi o naukę XXI wieku, wiemy, że od początku jest to niepowtarzalny człowiek.
Tak, tylko najwyraźniej znaczna część społeczeństwa tego nie akceptuje, bo patrząc na te protesty,
część,
to jest...
Pewna część, to jest znaczna, to... panie redaktorze, bo znaczna część społeczeństwa, większość społeczeństwa nie akceptuje demolowania kościołów, nie akceptuje chodzenia do kościołów w czasie mszy, w czasie mszy świętej i nie akceptuje demolowania pomników Jana Pawła II. To jest mała, krzykliwa rzeczywiście grupa, mała, krzykliwa grupa, która walczy o to, aby osoby na przykład z zespołem Downa nadal nie miały takich samych praw w pewnym etapie ich życia, mianowicie przed narodzeniem, w okresie prenatalnym. Przypomnę, że jest to etap życia również zauważalny w prawie polskim. Przykładowo osoba będąca jeszcze przed narodzeniem w brzuchu swojej mamy może dziedziczyć w Polsce, tak? Ma prawo spadkowe, ma ileś tego typu rzeczy. I teraz dlaczego, jeżeli ktoś na przykład ma zespół Downa czy zespół Turnera, przypomnę, że są osoby w Polsce, które kończą studia z zespołem Turnera.
Tak, znam nawet osobiście taką osobę, dziennikarkę.
Dokładnie tak. Nie ma ochrony życia, tak jak ma reszta ludzi.
No tak, ale panie pośle, z drugiej strony jest też tak, że oczywiście ci, którzy demolują elewacje, budynki, zakłócają msze święte, to jest grupka radykałów i to jest prawda. Natomiast patrząc na te wieczorne demonstracje, wczorajsze na przykład, choćby w Poznaniu, to było już zdecydowanie większe spektrum. To po prostu był pełen plac wolności. W czasie pandemii wygląda to tak, jak na taką absolutną masówę w czasach takich największych protestów.
Znaczy, ja uważam, że jednak ja wierzę w polskie społeczeństwo. Może mamy różne poglądy, popieramy różne partie, natomiast no, skala prymitywizmu tych demonstracji, to słownictwo, które tam pada, tam to drugie słowo to jest tylko, za przeproszeniem, jeb albo wyb i tak dalej. No nie wiem, czy ludzie są dumni z tego, że takie osoby chcą ich reprezentować, te wspólne, prawda, tak jak mówię, demolowanie kościołów czy pomników Jana Pawła II, to nie tędy droga, to jest nieakceptowalne, to są marginalne, niezwykle agresywne środowiska. I jest to jest, jeszcze dodajmy ostatnią rzecz, żeby tu mój rozmówca mógł zabrać.
Tak właśnie chciałem upomnieć się po Andrzeju Grzyba.
Jest to zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne w okresie pandemii, bo te osoby nie tylko siebie nawzajem zarażają. To jest ich wybór, proszę bardzo, walczą. Tylko problem jest taki, że konsekwencje ich zarażeń będą później dotykać zwykłych, niezaangażowanych ludzi. Znaczy te osoby gdzieś wrócą do domu, będą zarażać na klatkach schodowych, w sklepach, w miejscach pracy, w autobusach, w tramwajach zwykłych, niewinnych, zachowujących procedury ludzi.
Dobrze, to
skrajnie nieodpowiedzialne.
To co na temat tego, co się dzieje w ostatnich dniach, sądzi Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł Andrzej Grzyb? Tak jak powiedziałem, to hasło nie ma już kompromisu aborcyjnego. Panie pośle?
No przede wszystkim chcę potwierdzić to, że polska konstytucja z 97 roku, która jest była wielokrotnie krytykowana i wielokrotnie przywoływana, w szczególności w ostatnim okresie czasu, zawiera podstawową zasadę ochrony godności ludzkiej. I to z tej definicji godności ludzkiej została wywiedzione orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, któremu jeszcze przewodniczył pan profesor Zoll, w którym stwierdzono, że życie podlega ochronie. Życie od poczęcia.
Od poczęcia, tak. Pamiętam ten wyrok jeszcze.
I ta linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od ocen, które towarzyszą obecnemu składowi Trybunału Konstytucyjnego, została utrzymana. Przy czym wtedy Trybunał Konstytucyjny nie odnosił się do trzech wyjątków, które w tej ustawie nazywanej kompromisem aborcyjnym zostały zawarte. I 27 lat to funkcjonuje. Natomiast tym razem pytanie, które zostało skierowane przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału, dotyczyło akurat jednej z przesłanek, a więc przesłanki dotyczącej ogólnie nazywanej przesłanki eugenicznej.
No tak, ale gdyby czytać konstytucję, to właściwie można powiedzieć, że faktycznie to, co powiedział poseł Dziedziczak, ta przesłanka jest sprzeczna z tą główną zasadą konstytucyjną.
I teraz, panie redaktorze, to jest, szanowni państwo, to jest ta, bym powiedział, strona formalna. Natomiast też trzeba powiedzieć, że w ramach tego, co nazywamy przesłanką eugeniczną, są różne mamy niejako schorzenia. No na przykład wspomniany zespół Downa, no to jest trisomia, czyli akurat zaburzenie genowe. Osoby z zespołem Downa miały akurat ten szczególny przywilej, że mają jeden potrójny chromosom. I czy z tego powodu należy tym osobom nie pozwolić się urodzić? To jest
jak pan odpowiada na to pytanie sobie prywatnie?
No zgodnie z tą zasadą, że prawo, to znaczy podstawowa zasada konstytucyjna godności ludzkiej nakazuje chronić takie osoby. Chronić takie osoby, podobnie jest również zespołem Turnera. Różnie to wygląda w tych statystykach, bo niektórzy mówią, że to nawet 90% osób tych, które się były objęte tym akurat, no, że tak powiem, były przedmiotem aborcji, że to są osoby z zespołem Downa. To nie wiadomo, może mniej, może więcej, za ubiegły rok mówi się, że to jest około połowy. Natomiast ja uważam, że te osoby wymagają szczególnej ochrony, dlatego że przecież te osoby z zespołem Downa mogą, żyją w społeczeństwie. A nawet 21 marca jest specjalny dzień, kiedy to ubieramy skarpetki różne na...
Ale może, panie pośle, może to jest wszystko możliwe. Może to jest możliwe jeszcze, no bo tak naprawdę mamy teraz, wyrok Trybunału, teraz, nie mamy jeszcze zapisów ustawowych.
Pan redaktor mi pozwoli.
Oczywiście,
nawet,
proszę bardzo.
Nawet Rada Praw Człowieka ONZ-u w Genewie dorocznie zaprasza te osoby na spotkanie z okazji właśnie tego Światowego Dnia tych osób. My zaś zakładamy te skarpetki. Wśród tych demonstrujących widzę też, są też takie osoby, które właśnie w marcu też zakładają w ramach tego mieszmasz, zakładają różne skarpetki, solidaryzując się z osobami niepełnosprawnymi czy nie w pełni sprawnymi, jakie są osoby zespołem Downa. Ja nawet uczestniczyłem, ponieważ uczestniczyłem w kilku posiedzeniach czy sesjach Rady Praw Człowieka, też zapraszałem jedną dziewczynkę z Polski, z Białegostoku, żeby mogła przyjechać, fundując jej przejazd na tę radę. I myślę, że to jest wymiar człowieczeństwa. Natomiast czy Trybunał mógł postąpić inaczej? Po pierwsze jest pytanie, czy należało rozpatrywać tę sprawę w okresie epidemicznym. To jest pierwsze pytanie. Po drugie, bo przecież to było do przewidzenia, że rozpatrywanie tak trudnej sprawy wywoła pewne reakcje społeczne.
Tak mówi pański lider, Władysław Kosiniak-Kamysz, że to nie jest dobry czas na to.
Po drugie też jest też pytanie, czy Trybunał, oczywiście nie znamy całego postępowania, mógł rozważyć kwestię jak gdyby zróżnicowania postanowień, które są w tym punkcie trzecim.
No ja myślę, panie pośle, że nie, bo Trybunał tylko stwierdza, czy coś jest zgodne albo niezgodne z konstytucją.
Panie redaktorze, to znaczy tak, moja ocena jest taka, życie wymaga ochrony. I nie kwestionuję, że tak powiem, jak gdyby...
Zapisu tego, który się pojawił.
Tego zapisu, który się pojawił. Natomiast jest kwestia po pierwsze czasu, w którym to się dokonuje. Po drugie jest też ta wątpliwość, która jest wyrażana wielokrotnie. I myślę, że to z tym pozostaniemy na całe lata. Czy Trybunał w tym składzie, zważywszy na to, że jest przez część opinii publicznej, ale również prawników, jest kwestionowany jego skład. Czy miał prawo dokonać akurat takiego orzeczenia.
Dobrze, to ja przekieruję.
Ja tutaj nie wartościuję, tylko wskazuję na to, ponieważ możemy uczestniczyć w dwóch w tej debacie, możemy bardzo spokojnie te argumenty wyłuszczyć.
To poproszę w takim razie posła Dziedziczaka.
Podstawowa rzecz. Że...
Rozumiem, a chciałbym, żeby... No właśnie o tym czasie. Chciałbym, żeby pan poseł się ustosunkował i powiedział...
Myślę, że to jest też tak, że panie redaktorze, my powinniśmy się skoncentrować w tej chwili, bo też mamy kwestię ochrony życia, tak? No, walka z epidemią to jest ochrona życia. I jest pytanie teraz właśnie, przed chwilą panowie mówili, czy ci ludzie są rozsądni, czy oni mają prawo, czy nie mają prawa, ale wyszli, tak? I co mamy z tym zrobić? Ja nie mówię o języku, o ekscesach i tak
o tym,
dalej.
O tym za sekundę natomiast, jeszcze będę pytał.
No, niestety w tych decyzjach publicznych jest tak, że powinniśmy przewidywać również, jakie będą tego konsekwencje.
A zatem do posła Jana Dziedziczaka przekierowuję, też posiłkując się zdaniem prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego podjęty w czasie pandemii wznieca podziały społeczne, na nowo dzieli społeczeństwo, doprowadza do tego, że wojna ideologiczna w czasie walki z pandemią rozgorzała na dobre. I takie zarzuty się pojawiają z ust nie tylko PSL-u. Panie pośle.
No cóż, no w ten sposób działa Trybunał Konstytucyjny, że rozstrzyga on sprawy, które do niego trafiają. I nie wiem, jakie doświadczenia ma pan Władysław Kosiniak-Kamysz, ale jakby to nie jest tak, że politycy nakazują coś Trybunałowi, wręcz przeciwnie. Trybunał jest tak obwarowany prawnie, że ci sędziowie się od polityków odcinają, uzależniają, uniezależniają i to nie jest tak, że my jako politycy mogliśmy coś Trybunałowi nakazać lub nie. No wręcz przeciwnie. No to ta wypowiedź brzmi troszkę tak nawet niepokojąco. Natomiast generalnie to jest...
No tak, ale na przykład Trybunał odwołał zaplanowane orzeczenie w sprawie przepisów tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej. No to można było może przełożyć to po prostu.
Nie wiem, to proszę pytać Trybunału, a nie nas, polityków, bo myślę, że każdemu z nas tutaj słuchających tej audycji, zależy na tym, żeby Trybunał był od polityków niezależny. Na tym to polega. Natomiast to jest oczywiście batalia światopoglądowa. To jest pytanie, czy życie osób z niepełnosprawnościami, właśnie na przykład zespołem Downa czy zespołem Turnera, bo to jest 90% przypadków osób zabijanych przez narodzenie w naszym kraju, których ta interpretacja właśnie to prawo do życia dające zmienia. Czy te osoby są wartościowe, czy nie? To pani poseł Milczanowska, pani poseł Prawa Sprawiedliwości napisała niedawno na w mediach społecznościowych, to jest mama dziecka z zespołem Downa i mówi, jak tak przychodzicie pod domy, pod siedzibę, to zapraszam pod mój dom. Jestem ciekawa, co macie do powiedzenia mojej córce z zespołem Downa, czyli to, że na pewnym etapie swojego życia osoba z zespołem Downa jest mniej wartościowa niż inni. Znaczy, inni mają gwarancję narodzenia, a osoby z zespołem Downa takiej gwarancji na pewnym etapie swojego życia nie mają, czyli to mniej wartościowe. Tak?
Panie pośle, a zapytam o jedną rzecz, bo pada bardzo często to hasło tutaj właśnie o osobach, o tych 90% przypadków, o których pan mówił, może nawet trochę więcej rzeczywiście, które obejmują osoby z zespołem Downa i osoby z zespołem Turnera i to są te przypadki najczęstszych aborcji, zapewne statystycznie, które mogłyby żyć i funkcjonować niekiedy zupełnie normalnie. Szczególnie, tak jak mówię, te osoby z zespołem Turnera. Natomiast czy pojawiają się takie głosy, na pewno w Porozumieniu, wiem, że część posłów Prawa i Sprawiedliwości też to rozważa, żeby jednak wprowadzić jakieś doprecyzowanie na przykład dotyczące właśnie zespołu Downa czy zespołu Turnera, a wskazujące te wady letalne, które ewentualnie mają taki charakter, który no bardzo mocno zagraża w ogóle jakiemukolwiek funkcjonowaniu dziecka no, z takimi wadami po urodzeniu, czy nawet w trakcie tak. ciąży.
Panie redaktorze, na wyrok Trybunału Konstytucyjnego wyrokuje o tym, co mówi Konstytucja. I tutaj
my teraz trafia piłeczka do was, tak naprawdę, do polityki.
Nie panujemy żadnej ustawy, która będzie się tym zajmować. Po publikacji wyroku po prostu prawo zaczyna obowiązywać. I to nie my, politycy, że tak powiem, tego dokonaliśmy, tylko Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny i Konstytucja, którą tak wielu polityków w opozycji totalnej broniło, ale chyba tylko wtedy, kiedy to było dla nich wygodne. No, wybiórczo to robiło. Więc też troszkę się dziwię, że na przykład przychodzą te radykalne feministki opluwające kościoły i pomniki po sprawiedliwości.
Halo, panie pośle, gdzieś nam pan trochę niknie.
Awanturę międzypartyjną, polityczną.
Słyszymy się.
Także to ja tego zupełnie rozumiem. Ale jeszcze jedna taka uwaga do refleksji. Drodzy Państwo, ja analizowałem, jaka jest oferta dla osób niepełnosprawnych w Polsce, a na zachodzie Europy, gdzie właśnie tej ochrony dla choćby dzieci z zespołem Downa nie ma. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że przy bogatej ofercie Welfare State choćby w krajach zachodu. Tak, tam nie ma już prawie przedszkoli, szkół dla dzieci z zespołem Downa. Nie ma takiej oferty. Na różnych sympozjach lekarzy, ginekologów mówi się tam z wielką dumą, że w naszym kraju problem dzieci z zespołem Downa został ostatecznie rozwiązany. No, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o życie ludzkie, terminologia ostateczne rozwiązanie kojarzy mi się najgorzej. Ale gdybyśmy na chłodno się przyjrzeli, to rzeczywiście tam szkół, przedszkoli dla dzieci z zespołem Downa nie ma, gdyż jest tam wprowadzona w sposób masowy polityka fizycznej eliminacji po prostu
zabijania
tylko dlatego, że być może, ma ono zespół Downa czy zespół Turnera. Dodajmy, że w wielu przypadkach okazuje się, że dziecko rodzi się w pełni zdrowe.
No takie sytuacje się zdarzają. Panowie, ja zaraz oczywiście panu posłowi Andrzejowi Grzybowi dam jeszcze okazję do takiego swobodnego wypowiedzenia się, ale muszę wprowadzić ten element, to tutaj padło. Myślę o tej o tych akcjach protestacyjnych. Jednak parę słów na temat tych no, wyjątkowo takich gorszących wczorajszych akcji. No bo tak trzeba powiedzieć, ta akcja Słowo na Niedzielę, to zakłócanie porządku nabożeństw, Poznańska Katedra, wiele innych miejsc, 12-wieczna katedra w Płocku, pomalowana, posprayowana. No, ta rzeczywiście skala, nie wiem, czy to jest kwestia skali emocji, czy jakiegoś innego tutaj stanu działania tych ludzi, natomiast no, wygląda to bardzo, bardzo nieciekawie. No i pytanie, co politycy o tym sądzą i co chcecie może zrobić, bo to zaczyna się wymykać spod kontroli jakiejkolwiek. Andrzej Grzyb. Halo, halo.
To znaczy, miejsca kultu religijnego, a takim są kościoły, zawsze podlegały szczególnej ochronie. I myślę, że to jest...
Podobnie jak nabożeństwo.
Tak, i podobnie również czas, w którym zgromadzeni akurat są na modlitwie, na mszy. I myślę, że to powinno dotyczyć wszystkich kościołów i chrześcijańskich, i również świątyń niechrześcijańskich. To jest po prostu miara cywilizacyjna. Zresztą wolność religii i wyznania jest gwarantowana przez uniwersalny dokument, jakim jest Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, artykuł 18. Więc tutaj takie, bym powiedział, zakłócanie tego spokoju jest niezależnie od motywacji, które temu towarzyszy, jest po prostu naganne. Tu nic innego nie można powiedzieć. To jest miejsce, które wymaga ciszy, szacunku. My wchodzimy na przykład zwiedzając, czasami będąc gdzieś tam na wyjazdach, świątynie innych wyznań, wchodząc do meczetu, zdejmujemy buty, nakrywamy głowę, jeżeli idziemy do świątyni na przykład judaistycznej. Bo to jest przejaw szacunku dla tych ludzi, którzy...
No tak, pan to, ale widział pan, co się wczoraj działo.
Ale myślę, że wielu z tych osób, które wzięły udział akurat w tych ekscesach, jeżeli znajduje się w innych okolicznościach, to również to robi. No nawet wchodząc na przykład, czy zwiedzając w Pradze chociażby cmentarz żydowski, przecież tam wszyscy nakładają na chwycie głowy, bo to jest wymagane akurat tym obrządkiem. Więc ja sądzę, że to nie jest, to nie wystawia dobrego świadectwa demonstrującym. Ja rozumiem, że każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, ma prawo do krytykowania również decyzji podjętych przez organy państwowe. Niewątpliwie również ma prawo do krytyki orzeczenia Trybunału. Może mu się to nie podobać. Natomiast naruszanie miru tam, gdzie są miejsca kultu, to jest po prostu coś, co jest sprzeczne z kulturą europejską i tak jak powiedziałem, również z tym, co nazywam poszanowaniem dla wolności religii i wyznania.
Jan Dziedziczak, panie pośle.
No to jest też świetne podsumowanie tego, co te środowiska rozumieją przez pojęcie tolerancji. Bo te środowiska, co drugie słowo, które wypowiadają, to jest tolerancja. Tymczasem atakują one wszystkie świętości ważne dla innych ludzi. I tak naprawdę jest to przykład skrajnej nietolerancji, hipokryzji reprezentowanej przez te środowiska. Dodajmy, że jest to operacja po prostu antychrześcijańska, choćby nauka islamu jest dużo bardziej radykalna, jeśli chodzi o te sprawy. Tymczasem nie spotkałem ani jednego środowiska w kraju czy za granicą, które atakowałyby meczety. Nic takiego nie ma miejsca. Są bardzo dobrze, bo uważam, że żadnej ludzi nie można atakować. Nie mamy, mimo nauczania judaizmu, w tej sprawie też bardzo zdecydowanego ataków na synagogi. Są tylko ataki na chrześcijaństwo, na symbole chrześcijańskie. O co tu chodzi? To jest atak na naszą cywilizację, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest tylko temu pretekstem.
Panowie, oglądam sobie cały czas sceny z różnych polskich miast, mam podgląd telewizyjny. W wielu miastach w tej chwili trwają cały czas te blokady centrów, chodników, przejść dla pieszych, takich centralnych, węzłowych punktów. Ja sobie cały czas myślę, patrzę na tych ludzi.
Czy ja mógłbym jedną uwagę?
Proszę bardzo, ja chciałem zapytać. Proszę bardzo, to ja skończę potem tę myśl. Zawieszam się, poseł Andrzej Grzyb. Proszę bardzo.
Ja myślę, że tutaj bardzo tak dokładnie ta sprawa też prezentuje, że mieliśmy jednak rację, mówiąc, że te radykalne zmiany dotyczące sposobu wyłaniania i komplikowania składu Trybunału Konstytucyjnego, że one jednak będą w przyszłości miały, to mówię w szczególności o roku 2015, że one będą miały w przyszłości daleko idące konsekwencje. I w chwili obecnej, proszę zauważyć, że orzek Trybunał Konstytucyjny, a ostrze krytyki jest skierowane gdzie? No w kierunku partii rządzącej. No tutaj wtedy przestrzegaliśmy przed tym, w szczególności ze strony akurat Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, że przecież wystarczyło trochę, że tak powiem, rozwagi, trochę dłuższego okresu czasu, aby
no tak, ale to...
zmiany dokonają się w sposób automatyczny, bo że tak powiem, kończą się kadencje poszczególnych sędziów, więc nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj...
Tylko pan wie, że to oba główne obozy bawiły się w te personalne...
Panie redaktorze, i teraz myślę, że to pokazuje, jak trudno będzie, że tak powiem, uznać powagę tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tym, którzy są przeciwnikami.
Myślę, że gdyby to był Trybunał pod przewodnictwem Andrzeja Zolla czy profesora Andrzeja Rzeplińskiego, zrobiłby tak samo, dlatego że już wcześniej to ustawodawstwo...
Ale nie byłoby przynajmniej kwestionowania, wie pan, prawidłowości jego skompletowania. I myślę, że...
Dobrze,
że
to, bardzo krótko, bo
to też pokazuje
dwie minuty do końca audycji, ja mam bardzo ważną rzecz, o którą chcę zapytać. O koronawirusa. Oto czy panów zdaniem to, co się dzieje na ulicach, a mówię, widzę ludzi obok siebie, którzy są stłoczeni, nie będzie miał ogromnych skutków epidemicznych, ogromnego odstrzału.
Uważam, że przyniesie to katastrofalne skutki, jeśli chodzi o walkę z pandemią. Te wszystkie restrykcje, którym my jako społeczeństwo się poddajemy, które są dla nas wszystkich trudne, one niestety nie przyniosą takich efektów, jakich się spodziewaliśmy. I nie dziwię się, jeżeli za kilka tygodni będziemy mieli ilość zachorowań 30-40 tysięcy, nie zdziwiłbym się i odpowiedzialnym za to będzie to środowisko. To środowisko będzie odpowiedzialne za to, że w wyniku ich skrajnie nie liczącego się z nikim innym zachowania będą umierać ludzie na koronawirusa. To jest przy tej skali zachorowań, złamanie wszelkich sanitarnych obostrzeń przyniesie krwawe żniwo niestety. I wspomnijcie państwo moje słowa, co będzie się działo za dwa tygodnie z zachorowalnością na koronawirusa.
Poseł Andrzej Grzyb, mamy niecałą minutę do końca programu, czy minuta dla pana tak naprawdę na ustosunkowanie się do tej kwestii?
No, wszyscy doskonale wiemy, że nieostrożne postępowanie przynosi bardzo złe konsekwencje. I oczywiście tego typu zgromadzenia w momencie, kiedy jest nasilona ilość zachorowalność, pewnie przyniesie wzrost zachorowań. Tylko tak naprawdę nie będziemy wtedy wiedzieli, czy to jest efekt tych zgromadzeń, czy też innych zachowań, które społeczeństwie się po prostu odnotowuje. Myślę, że to będzie kolejny powód do wzajemnych oskarżeń. Tak? Mhm. Z jednej strony, że państwo nie jest w stanie poradzić sobie z epidemią, a z drugiej strony instytucje państwa i w szczególności rządzący będą wskazywali na to, że właśnie nieodpowiedzialne zachowania społeczne doprowadziły do eskalacji tej epidemii.
No i zobaczymy.
To jest kolejny powód do niepokoi społecznego.
Panowie, nasz czas dobiegł końca. Podejrzewam, że przez tydzień te emocje się nie uspokoją i za tydzień zapewne będzie kolejna odsłona dyskusji na ten temat. Dziś dziękuję już bardzo za uwagę. Naszymi gośćmi byli Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, posłowie kalisko-leszczyńscy. Kłaniam się panu nisko, kłaniam się państwu. Spokojnego wieczoru życzę.
przy gorącym stole.